Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Boże nakazy trzeba przestrzegać całym sercem, mówił Franciszek na Anioł Pański. Podkreślił, że przykazania wychowują nas do wolności i odpowiedzialności. We włoskim Bari trwają przygotowania do Synodu Morza Śródziemnego. Poświęcony będzie kwestii pokoju, migracji i przyszłości chrześcijaństwa w tym regionie. Na świecie wzrasta nielegalny handel chrześcijańskimi dziełami sztuki. 16 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Do życia przykazaniami jako narzędziem wolności zachęcał papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek wskazał, że dekalog musi zostać przyjęty w sercu, ponieważ to ono stanowi centrum intencji, decyzji, słów i gestów każdego z nas. Z serca pochodzą uczynki dobre i złe, mówił Ojciec Święty, podkreślając, że droga miłości, do której zachęca nas Jezus, zaczyna się właśnie od serca. Franciszek komentował fragment kazania na górze podejmujący kwestię wypełniania prawa. Wskazał, że Jezus chce nam pomóc we właściwym podejściu do przykazań danych Mojżeszowi, zachęcając, byśmy byli dyspozycyjni dla Boga, który poprzez prawo wychowuje nas do prawdziwej wolności i odpowiedzialności. Chodzi o to, by żyć nim jako narzędziem wolności, które pomaga nam, byśmy nie byli niewolnikami namiętności i grzechu, mówił papież. Wskazał, że owocem bycia niewolnikami namiętności są wojny i ich dramatyczne konsekwencje. Przypomniał w tym kontekście o syryjskiej dziewczynce, która zmarła ostatnio z zimna.
Akceptując prawo Boże w swoim sercu, rozumiemy, że kiedy nie miłujemy bliźniego, w pewnym stopniu zabijemy siebie samych i innych, ponieważ nienawiść, rywalizacja i podziały zabijają miłość braterską, która jest podstawą relacji międzyludzkich. Dotyczy to zarówno wojen, o których mówiłem, ale i plotek, ponieważ język zabija. Akceptując prawo Boże w swoim sercu, rozumiemy, że pragnieniami trzeba kierować, ponieważ nie wszystko, czego pragniemy, możemy posiadać. I nie jest czymś dobrym poddawanie się uczuciom egoistycznym i zachłannym. Kiedy przyjmujemy prawo Boże w swoim sercu, rozumiemy, że musimy porzucić styl życia składający się z niedotrzymanych obietnic, a także przejść od zakazu składania fałszywej przysięgi do decyzji, by wcale nie przysięgać, przyjmując postawę pełnej szczerości wobec wszystkich.
Zdaniem Franciszka edukować oznacza inwestować w przyszłość ludzkości, a tutaj potrzebna jest otwartość na nadzieję połączona z odwagą i hojnością, uważa sekretarz Kongregacji do Spraw Edukacji Katolickiej. Arcybiskup Angelo Vincenzo Zani odniósł się do słów papieża wypowiedzianych do uczestników seminarium Edukacja – Pakt Globalny, które odbyło się ostatnio w Watykanie. Włoski duchowny przypomniał, że słowo globalny dotyczy wszystkich wymiarów edukacji. Dlatego odbyło się do tej pory wiele spotkań poświęconych takim tematom jak prawa, demokracja, ekologia czy zaangażowanie społeczne. Podstawowym problemem jest dziś to, jak edukacja angażuje się w przekazywanie wartości kulturowych oraz etycznych przyszłym pokoleniom, mówi arcybiskup Zani.
Papież podkreśla szczególnie potrzebę połączenia głowy, serca i rąk. Nauczanie nie polega jedynie na przekazywaniu abstrakcyjnej wiedzy, ale na przekazie wiedzy, która zdolna jest dotknąć także wrażliwości, zmysłów, uczuciowości osoby i następnie prowadzi do konkretnych decyzji. Dlatego Franciszek przypomina często, że serce musi czuć to, co się myśli i robi, oraz że działanie powinno być tego konsekwencją. W tej dziedzinie coś pękło i dzisiaj został zerwany dialog pomiędzy rodziną, szkołą i społeczeństwem, przechodzącym swoje przekształcenia. Brakuje właśnie punktu jednoczącego, który zebrałby razem pojęcie edukacji, pojęcie osoby i relacji międzyludzkich oraz pomógłby przygotować młodych do bycia twórcami dobra wspólnego.
Papież widzi nie tylko miejsce, ale prawdziwe osoby, ludy tubylcze, wspólnoty zakonne, które tam żyją. Stąd, jak powiedział kardynał Czerny, napisał prawdziwy list miłosny skierowany do serca Amazonii. Tak o najnowszej adhortacji apostolskiej Umiłowana Amazonia mówi posługujący od 12 lat w tej części świata prowincjał Kombonianów. Ojciec Dario Bossi podkreśla, że wszystkie cztery wielkie marzenia, o których pisze Franciszek, tworzą pewną całość. Odnoszą się do nawrócenia. Aby bowiem móc marzyć, trzeba najpierw zmienić sposób postrzegania rzeczy. Misjonarz zwraca także uwagę na potrzebę przemian społecznych i ekologicznych, o których pisze papież.
Na naszym lokalnym, ale także i regionalnym poziomie w północno-wschodniej Brazylii, gdzie posługuje, szczególną troską obejmujemy tematy społeczne i ekologiczne w obronie praw ludów tubylczych oraz praw natury przeciw temu modelowi ekonomicznemu, który nazywamy gospodarką rabunkową. U nas ważnym problemem jest wydobycie złóż mineralnych, które jest niszczące zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i środowiskowego. Znajdujemy się bowiem niewiele kilometrów od największej na świecie kopalni rud żelaza w sercu Amazonii. Widzimy więc wszystkie płynące z tego konsekwencje. Dlatego też dla nas, którzy pracujemy na tym polu, wielkim wsparciem jest, kiedy widzimy, jak papież włożył palec w tę ranę i pokazał, jak naprawdę model drapieżnego kapitalizmu jest modelem rozwoju nie do utrzymania, nie ma przyszłości i niszczy Amazonię.
Chcemy dać głos narodom, które żyją nad brzegami Morza Śródziemnego. Tak o spotkaniu biskupów z tych krajów mówi przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch. Odbędzie się ono w Bari i upłynie pod hasłem Morze Śródziemne – granica pokoju. W rozpoczynającym się w środę wydarzeniu weźmie udział także Franciszek. Kardynał Gualtiero Bassetti zaznaczył, że nie będzie to konferencja naukowa, tylko wyjątkowe spotkanie, które pozwoli zobaczyć autentyczne życie tamtejszych wspólnot.
Celem naszego spotkania jest ponowne spojrzenie na kraje leżące nad Morzem Śródziemnym jako miejsce spotkania kultur, rozwoju chrześcijaństwa, jako granica pokoju. Tak wiele niesprawiedliwości rozgrywa się nad brzegami tego morza. Widzimy toczące się wojny, skrajną biedę, wielu uchodźców. Tutaj nagromadziły się wszystkie problemy współczesnego świata. Odpowiedź spokojna o charakterze pastoralnym powinna narodzić się właśnie tam, w czasie spotkania w Bari. Punktem wyjścia do niej będzie modlitwa, także modlitwa zakonów klauzurowych w tej intencji. Kto bowiem jest zamknięty za klauzurą, tym bardziej nosi w swym sercu problemy tego świata. Sygnały, które stamtąd płyną, są niezwykłe.
W Górnym Egipcie odbyły się uroczystości upamiętniające piątą rocznicę rzezi egipskich Koptów. 21 chrześcijan zostało zabitych w Libii przez islamskich dżihadystów i umierało ze słowami modlitwy i przebaczenia na ustach.
Główne uroczystości odbywały się w wiosce Al-Ur, gdzie w 2018 roku powstał kościół pod ich wezwaniem oraz muzeum poświęcone zamordowanym. W nim zainaugurowano wystawę z nowymi eksponatami i dokumentami dotyczącymi ich męczeńskiej śmierci. W muzeum znajdują się już m.in. kajdanki, w które zakute były ręce męczenników, monety, które mieli ze sobą, ich buty oraz dowody tożsamości. W 2017 roku zidentyfikowano ich ciała we wspólnym grobie na libijskim wybrzeżu, niedaleko miasta Syrte. Męczennicy mieli z tyłu skute ręce, ubrani byli w pomarańczowe uniformy, co widać także na filmie z ich egzekucji opublikowanym w internecie przez morderców, terrorystów z tak zwanego Państwa Islamskiego. 20 egipskich Koptów oraz ich kolega z Gany zostali porwani w Libii na początku 2015 roku. W czasie egzekucji ścięto im głowy. Na filmie widać, jak niektórzy z mordowanych w chwili śmierci wypowiadali słowa Panie Jezu Chryste. Już kilka dni po ich męczeńskiej śmierci patriarcha koptyjski Tawadros II zadecydował o wpisaniu ich do synaksarium, wykazu męczenników i świętych Kościoła Koptyjskiego.
ciągu minionej dekady nadużycia wobec dzieci wzrosły o 170%. Szacuje się, że obecnie 415 milionów maluchów żyje w strefach dotkniętych konfliktami, z tego prawie 150 milionów na obszarach, gdzie toczą się poważne wojny. Tę alarmującą statystykę podała międzynarodowa organizacja Save the Children, od 100 lat zajmująca się pomocą dzieciom znajdującym się w niebezpieczeństwie. Wśród państw, w których dochodzi do najczęstszych nadużyć względem dzieci, przoduje Afganistan, Irak, Mali i Nigeria. Wśród kontynentów, które wiodą tu niechlubny prym, znajduje się Afryka. Rzecznik prasowy włoskiego oddziału Save the Children tłumaczy, co zdaniem tej organizacji rozumie się pod pojęciem nadużycia względem dzieci, mówi Filippo Ungaro.
Dzieci są zawsze wśród najsłabszych, najbardziej cierpią z powodu konfliktów i wojen. Kiedy mówimy o nadużyciach wobec nich, to mówimy o zabójstwach i o okaleczeniach, o zaciąganiu ich do wojska, o porywaniu dzieci, ale także o atakach na szkoły i szpitale, jak również o nieuwzględnieniu ich przy rozdawaniu pomocy humanitarnej. Pod tym sformułowaniem rozumiemy także nadużycia seksualne. Widzimy ciągły wzrost takich przypadków, ciągłe pogarszanie się sytuacji, także w krajach, gdzie teoretycznie wojny już nie ma. Takim krajem jest na przykład Afganistan, gdzie odnotowujemy dużą liczbę zabójstw i okaleczeń dzieci.
Ponad 2000 osób przyjechało do Madrytu, aby wziąć udział w Kongresie Ludzi Świeckich. Jego celem jest dynamizacja laikatu hiszpańskiego. Nadszedł wasz czas, napisał papież Franciszek w przesłaniu skierowanym do uczestników. Kongres odbywa się pod hasłem Lud Boży w drodze.
Pochodzą z parafii, ruchów kościelnych, stowarzyszeń, zgromadzeń zakonnych i grup świeckich zaangażowanych w życie Kościoła. Towarzyszy im 70 biskupów. Niech te dni nie ograniczą się jedynie do serii konferencji, ale niech staną się początkiem, by pomóc wiernym w przeżywaniu ich powołania i zostania misjonarzami, powiedział kardynał Kevin Farrell, prefekt dykasterii do spraw świeckich, rodziny i życia, otwierając obrady kongresu. Bez zmiany mentalności i sposobu działania świeckich nigdy nie będzie możliwa misyjna przemiana Kościoła, jakiej pragnie Ojciec Święty. Nie zapominajmy, że pierwszymi ewangelizatorami byli świeccy, podkreślił kardynał Farrell. W programie kongresu są konferencje, świadectwa oraz celebracje liturgiczne. Poruszane kwestie to pierwsze głoszenie Ewangelii, towarzyszenie, obecność w życiu publicznym oraz procesy formacyjne. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Ponad 16 tysięcy chrześcijańskich ikon, mozaik i fresków pochodzących z V i VI wieku zostało skradzionych i sprzedanych za granicę po tureckiej inwazji na Cypr w 1974 roku, szacuje cypryjska policja. Niektóre bizantyjskie dzieła sztuki zostały odnalezione nawet w Japonii. Podejmowane są wysiłki na rzecz ich powrotu na wyspę.
Nielegalny handel dobrami kultury jest dziś jedną z najpoważniejszych form przestępczości. Roczny dochód z tego procederu na całym świecie jest szacowany na ponad 10 miliardów dolarów, uważa Michalis Gavrilidis, dyrektor sekcji do spraw zwalczania nielegalnego handlu antykami cypryjskiej policji. Kraje, które w ostatnich latach najbardziej na tym ucierpiały, to Syria, Egipt, Afganistan, Irak i właśnie Cypr. Gavrilidis zauważył, że społeczność międzynarodowa stała się bardziej wrażliwa na losy zabytków i dzieł sztuki po katastrofie w syryjskim Palmirze. Terroryści z tzw. Państwa Islamskiego po zdobyciu miasta wysadzili w powietrze niektóre starożytne zabytki.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.